Drodzy braterstwo, cieszę się, że jestem wśród was, że Pan Bóg pobłogosławił nam, że mogliśmy tutaj przybyć. Nie wszyscy z naszego zboru mieli ten przywilej, tą możliwość, żeby tutaj dzisiaj z nami być, uczestniczyć w tej bratniej społeczności. Dlatego chciałem na początku przekazać uczucia braterskiej miłości, braterskie pozdrowienia od tych wszystkich braci, którzy pozostali w Białogardzie. Drodzy braterstwo, no słuchaliśmy już dzisiaj wiele wykładów, wiele słów z Pisma Świętego. Ja otrzymałem takie zadanie, że mam przygotować temat dowolny. Zastanawiałem się, z czym się z braterstwem można podzielić, żeby to było ku zbudowaniu. Ponieważ badamy w naszym zborze proroctwo Malachiasza, temat bardzo ciekawy, bardzo wiele lekcji, nauk możemy wyciągnąć. Jest wspomniany w proroctwie Malachiasza, na pewno wszystkim braterstwu znane, w końcowych wersetach postać proroka Eliasza. I właśnie chciałem się zastanowić teraz nad tematem, który sobie zatytułowałem Trzy misje Eliasza. Brat wcześniej przede mną mówił o takich trzech etapach w życiu Mojżesza. Myślę, że w Eliaszu możemy też zaobserwować takie trzy, przynajmniej w Piśmie Świętym mamy zapisane takie trzy etapy jego działania. Eliasz jest szczególnym prorokiem. Historia jego życia, jak pamiętamy, jest opisana w Księgach Królewskich, ale jest również wspomniany w ostatnich wersetach proroctwa Malachiasza, czyli proroctwa, które kończy Stary Testament. Jest jakby na takim przełomie wieków, wieku żydowskiego, chociaż wiemy, że napisana dużo wcześniej, zanim się wiek żydowski skończył, ale jest ostatnią księgą, która znajduje się w Starym Testamencie. Po księdze Malachiasza mamy już Ewangelię. Dlatego no, jak pamiętamy, prorok Eliasz jest wspominany w księdze właśnie Malachiasza w ostatnich dwóch wersetach oraz około 30 razy w Nowym Testamencie. W Ewangelii Łukasza zaraz w pierwszym rozdziale też jest wymieniony prorok Eliasz. To, że postać Eliasza jest ważna, dodatkowo podkreśla nam fakt ukazania się jego na górze przemienienia wraz z Panem Jezusem i z Mojżeszem. Czyli te trzy takie: Mojżesz, który prawodawca, Eliasz jako taki prorok bardzo ważny, no i Pan Jezus, który no jest dla nas po prostu najważniejszą postacią na kartach Biblii i tą, która, w której tą no, naszą nadzieję dotyczącą naszego zbawienia całego świata pokładamy. Czyli jest tutaj jakby podkreślona ważność też postaci Eliasza. Tak jak już wspomniałem, zakres działania Eliasza obejmuje trzy okresy: wiek żydowski, wiek Ewangelii i wiek tysiąclecia. Od jego pojawienia się w Izraelu minęło około 3000 lat do naszych czasów. Jak wiemy, Eliasz jest oczekiwany. Eliasz w tej chwili, to znaczy no, przez cały czas, od momentu, kiedy zostało dane proroctwo Malachiasza, jest oczekiwany przez naród wybrany, przez Izraelitów. To oczekiwanie no, jest cały czas żywe wśród wierzących Izraelitów. Wpływ na to ma szczególny sposób zakończenia misji Eliasza, zabranie go w wichrze do nieba. Sugeruje on, że działalność Eliasza nie została zakończona, lecz tylko przerwana na pewien czas i że nastąpi jej kontynuacja. Ten pogląd potwierdzają właśnie ostatnie słowa proroctwa Malachiasza, dlatego też spodziewania dotyczące przyjścia Mesjasza jest nierozerwalnie są związane z przyjściem Eliasza, który ma go poprzedzić. Niektórzy uważają, że Eliasz, podobnie jak Enoch, nie umarł, ale przebywa w niebie i należy oczekiwać jego takiego osobistego pojawienia się. To oczekiwanie jest widoczne w niektórych zwyczajach żydowskich. Na przykład przy obchodzeniu Paschy Żydzi nalewają jeden puchar wina dla Eliasza, bo właśnie oczekiwanie jest tak duże, że mówią, że przyjście Eliasza może nastąpić nawet właśnie w tego wieczoru, dlatego należy być na to przygotowanym. W czasie kolacji sederowej zostawiają wolne krzesło dla Eliasza jako oczekiwanego gościa. Oczywiście tych zwyczajów i różnych rytuałów związanych z Eliaszem jest w narodzie żydowskim więcej, co pokazuje, jak ważną jest on postacią dla tego narodu. Pierwsza misja Eliasza miała miejsce, mamy to opisane właśnie w Księdze Pierwszej Królewskiej od 17 rozdziału do końca praktycznie, i później pierwsze dwa rozdziały drugiej Księgi Królewskiej. To czas, kiedy naród żydowski był podzielony na dwa królestwa, królestwo północne Izrael i południowe Judę. Królem w tym czasie był Omri, a po nim władzę objął Achab, który królował w latach 873-853. Był to okres, w którym sąsiad Izraela, Fenicjanie, to miasta fenickie Tyr, Sydon, Sarepta, które znamy z kart Pisma Świętego, przeżywały ogromny rozwój gospodarczy. Dzięki swojej flocie, handlowi doszli oni do ogromnego bogactwa. Pamiętamy, że Hiram, król Sydonu, był w sojuszu najpierw z Dawidem, później Salomonem, uczestniczył i pomagał przy budowie świątyni Salomona, ale mamy zapisy, że on wysyłał też również i z żeglarzami króla Salomona co raz na 3 lata swoje okręty do Tarszyszu, skąd było przywożone ogromne ilości złota, kości słoniowej, skór, czyli na takim handlu, na dostępie do Morza Śródziemnego, to, że flota fenicka była rozwinięta, oni się bardzo wzbogacili. Często jest tak, że małżeństwa, które są zawierane, a szczególnie małżeństwa królewskie, mają jakby podtrzymać sojusz, ale też zapewnić powodzenie danemu krajowi. Jest to decyzja polityczna, często zawieranie małżeństw. I tak samo było w tym przypadku. Aby mieć udział w tej prospericie, sąsiada Achab pojął za żonę Izebel, córkę Edbaala, króla Sydonu. Razem z królową przybywa do Izraela kult Baala i Aszery, który Izabel przy pomocy Achaba aktywnie wprowadza. Baal to był bóg burzy i życiodajnego deszczu. Natomiast imię Izebel oznacza Baal wywyższa lub Baal moim mężem. Czyli Izabel, jakby to imię bardzo podkreślało związki tej królowej, nowej królowej Izraela z Baalem. Jak powiedzieliśmy, jak pamiętamy z historii, zaczęto wprowadzać ten kult w narodzie wybranym. Kult Baala, kult Aszery. Czy wprowadzenie nowego kultu jest łatwe? Myślę, że jeżeli jest opór w społeczeństwie, że jeżeli naród nie chce przyjąć nowego Boga, nowego kultu, to nie jest to łatwe. Znamy chociażby z najnowszej historii, kiedy poprzedni system zwalczał religię, zwalczał religijność, objawiało się, skutek był taki, że wręcz przeciwnie, ludzie jakby na złość nowej władzy uczęszczali do kościoła i deklarowali swoją wiarę. ta wiara się rozwijała. Religia miała jakby taką dodatkową pożywkę. Tam była sytuacja inna. Naród prawdopodobnie bez większego oporu zaakceptował nowych bogów i zaczął im oddawać cześć. Na pewno od razu nie odrzucili prawdziwego Boga Jahwe, ale oddawali równolegle cześć Panu Bogu, jak i nowym bóstwom fenickim. Na zasadzie, że nie odrzucamy tego, w co do tej pory wierzyliśmy, ale wprowadzamy pewne udoskonalenia, modyfikacje. Mamy o tym zapisane właśnie w pierwszej królewskiej 18 rozdziale, 21 wersecie, że tak było. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Czyli oni służyli Panu Bogu, służyli też Baalowi. Chwiali się jak według Eliasza na dwie strony. Możemy zauważyć, że ludzie chętnie przyjmują pewne nowości, jak kulturę, zwyczaje od społeczeństw, które są bogate i odnoszą sukcesy gospodarcze, którym się dobrze powodzi. Działa mechanizm, że skoro im się dobrze powodzi, czyli ich bogowie im pomagają, to jak będziemy czcić tych samych bogów, będziemy podobne rzeczy czynić, podobnie żyć jak te narody, to również i my będziemy otrzymywać błogosławieństwa, będziemy żyć w dostatku. W księdze Malachiasza Pan Bóg robi taki wyrzut narodowi izraelskiemu. W trzecim rozdziale księgi Malachiasza, a 13 do 15 wersetu mamy takie słowa. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan, a wy mówicie: cóż to takiego mówiliśmy przeciwko Tobie? Mówiliście tak: próżna to rzecz służyć Bogu, a jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Do takiego wniosku dochodził naród izraelski, obserwując okoliczne narody, którym się powodziło dobrze, chociaż oni nie służyli prawdziwemu Bogu Jahwe i dlatego mieli usprawiedliwienie, aby odstępować od od wiary w prawdziwego Boga. W czasie, kiedy kult Baala rozwijał się w Izraelu, Bóg posyła proroka Eliasza. Eliasz, znaczenie słowa jego imienia, to jest: moim Bogiem jest Jahwe, czyli już określa, samo imię określa tego proroka, czyli w sytuacji, kiedy cały naród odstępował, służył obcym bogom, wprowadzonym nowym bogom, Eliasz, który się pojawia, którego imię znaczy moim Bogiem jest Jahwe, rozpoczyna pewną pracę w narodzie, aby doprowadzić ich z powrotem do prawdziwego Boga. Eliasz zapowiada suszę w czasie, gdy wzrasta kult Baala. Jak już wspomniałem, Baal był bogiem deszczu, czyli jakby życiodajnego deszczu, czyli Izrael służąc deszcz, to często mówimy, to są błogosławieństwa, a szczególnie w tamtym rejonie Palestyny. Czyli Izrael służąc Baalowi, służąc, oczekując tego deszczu, przeciw temu wystąpił Eliasz, który oświadczył, że tego deszczu nie będzie. Jak czytamy, ciekawy jest początek misji Eliasza, bo nawet nie mamy nic napisane o jego pochodzeniu. Pierwszej Księdze Królewskiej, 17 rozdział, 1 werset. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którym, którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. Czyli Eliasz, no nie mamy informacji o jego pochodzeniu, o wielu prorokach czy mężach Bożych. Możemy ich doszukać się, ich pochodzenia gdzieś w rodowodach różnego rodzaju. No akurat o Eliaszu nic nie jesteśmy w stanie znaleźć. Wiemy tylko, że był z miejscowości Tiszbe w Gileadzie. Eliasz mówi, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. Pytanie, dlaczego mówi, że na moje słowo, a nie, że jest to słowo Boże. Myślę, że Eliasz przedstawia się tutaj Achabowi jako przedstawiciel Boga i jako jego usta. Jak mamy powiedziane, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Tak samo przez usta Eliasza Pan Bóg przemawiał do Achaba i do całego narodu żydowskiego. Apostoł Jakub pisze, daje nam taką informację, co było wcześniej, zanim wystąpił Eliasz ze swoją misją. Bo no, Eliasz musiał jakoś żyć w tym narodzie, musiał obserwować to, co się dzieje. Zareagował na to odstępstwo, ale nie zareagował na pewno od razu, tylko po pewnym czasie. I w liście Jakuba, 5 rozdziale, 17 wersecie, mamy zapisane: Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Czyli Eliasz obserwował i bolał w swoim sercu, w swojej duszy nad tym odstępstwem, które działo się w narodzie. Zanosił do Pana Boga swoje modlitwy i na jego modlitwy przestał padać deszcz. A dlaczego Eliasz modlił się o nieszczęście dla swojego ludu? Czy to jest jakiś przykład? Myślę, że Eliasz pragnął, aby naród nawrócił się do swego Boga, ale próby uczynienia tego innymi metodami, na pewno, które Pan Bóg podejmował, czy podejmowali inni prorocy, zawiodły. O tym mamy napisane w 1 Królewskiej, 18 rozdziale, 13 wersecie. Kiedy mówi, spotyka Eliasz sługę Achaba. 1 Królewska, 18 rozdział i 13 werset. Kiedy spotkał Obadiasza, sługę Achaba, i Obadiasz tak się odezwał do Eliasza. Czy nie doniesiono mojemu panu o tym, co uczyniłem, gdy Izabel kazała tępić proroków pana, że ukryłem 100 z proroków pana po 50 mężów w pieczarach i żywiłem ich chlebem i wodą? Czyli tu jest informacja, że byli prorocy pana w Izraelu, których Izabel kazała tępić. Obadiasz akurat był tym, który ochronił, ukrył 50 proroków, żywił ich chlebem i wodą. W 19 rozdziale, a 10 wersecie, kiedy Eliasz też odpowiada Panu Bogu, kiedy musiał uchodzić przed Izabel na pustynię, ukrył się w pieczarze i powiedział w 10 wersecie na pytanie, co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Czyli naród, czyli synowie izraelscy, porzucili przymierze, poburzyli ołtarze, a proroków wybili ostrzem miecza. Czyli naród również brał udział w tym, czyli prorocy musieli być posyłani do narodu, natomiast no, nie było odzewu, lub odzewem było prześladowanie tych proroków. Pan Bóg często upominał swój naród przez syłanie różnego rodzaju nieszczęść. W tym przypadku była to susza. Susza nie była w celu jakby uczynienia, spowodowania nieszczęścia, tylko jako pewna kara, która miała spowodować refleksję, upamiętanie, miało to skłonić ich do zastanowienia. To, że oni służą Bogu, który ma im zapewnić błogosławieństwa i deszcz, natomiast tego deszczu nie otrzymują. To wszystko powinno ich zastanowić. Mamy w Izajasza 26 rozdziale, 10 wersecie takie świadectwo o tym, że jeżeli człowiek otrzymuje powodzenie, to nie naprawia, nie poprawia to stanu jego serca. On nie skłania go ku Bogu. Gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości, w ziemi praworządnej postępuje przewrotnie i nie baczy na dostojność Pana. Jeżeli człowiek otrzymuje błogosławieństwo, no, uważa, że to jest naturalne. Nie zwraca to jego serca ku Bogu. Natomiast jak wiemy i z zapisów Pisma Świętego i nawet z takich ludzkich powiedzeń, że jak trwoga, to do Boga, że jeżeli jest jakiś, przychodzi na człowieka pewne nieszczęście, to jego serce jest bardziej skłonne, aby się zwracać po pomoc do Stwórcy. Kiedy modlimy się o przyjście Królestwa Bożego, to też wiemy, że zanim ono nastanie, musi przyjść ucisk na świat. Co nie oznacza, że ucisk, który ma skłonić ludzkie serca, aby byli gotowi na przyjęcie tego nadchodzącego królestwa. Co nie znaczy, że modlimy się o to, żeby ucisk przyszedł. Myślę, że podobnie i Eliasz. Eliasz pragnął, aby naród nawrócił się do Boga. Jeżeli nie było innych metod, tylko susza, modlił się o tą suszę. Myślę, że również my, modląc się o przyjście Królestwa Bożego, no, jakoś zdajemy sobie sprawę, że jeszcze zanim ono nastąpi, będą pewne problemy, które przyjdą na świat. Natomiast naszym celem, naszych modlitw jest szczęście rodzaju ludzkiego, a nie jakby zadowolenie z tego, że może przyjść wcześniej jeszcze pewien ucisk czy pewne doświadczenia. Celem misji Eliasza nie było sprowadzenie nieszczęścia na naród, ale nawrócenie go do prawdziwego Boga, Jahwe, aby mógł naród otrzymać błogosławieństwa. Czyli celem było nawrócenie synów do ich ojca. W drugiej Mojżeszowej, 4 rozdziale, 22 wersecie, kiedy był posyłany Mojżesz do Faraona w celu wyprowadzenia narodu żydowskiego z Egiptu, Pan Bóg powiedział: i powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Czyli Izrael był synem Bożym, a misja Eliasza, pierwsza misja Eliasza, była w celu skłonienia serc synów, nawrócenia synów do Boga, czyli do Ojca. Taki był cel jego misji i temu celowi Eliasz poświęcił swoje życie. Wszystkie trudy, które ponosił, prześladowania, samotność, odrzucenie przez naród, niesłuszne oskarżenia, kiedy Eliasz spotkał Achaba po okresie suszy, czy przy końcu okresu suszy, to Eliasz go, przepraszam, Achab powitał Eliasza słowami: To ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu. Czyli on był obarczany wszystkimi nieszczęściami, a wiemy, że no i tak Eliasz odpowiedział Achabowi, że to nie ja sprowadziłem te nieszczęścia, ale ty i twój ród. Także te wszystkie doświadczenia, które ponosił, to osamotnienie, trudy, kiedy musiał chronić się na pustyni, ponosić wiele ciężarów, wiele doświadczeń, wynikały z dążenia do zrealizowania tego zadania, które otrzymał od Pana Boga, bo Pan Bóg go wysłał w celu odwrócenia serc synów ku Ojcu. Eliasz miał moc i ducha. O tym możemy przeczytać, że z Eliaszem, z postacią Eliasza jest związany duch i moc. W Ewangelii Łukasza, w 1:17, kiedy jest proroctwo dotyczące Jana Chrzciciela, skierowane przez anioła do Zachariasza. Łukasza, 1:17. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Czym jest ten duch i moc Eliasza? Słowo, które jest tu użyte, to jest duch, które greckie słowo pneuma, wiatr, powietrze, życie lub usposobienie. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w 1 od 10-11 werset, kiedy mówi o nadziei zbawienia, która jest dla Kościoła, dla wierzących, to też powiedział, że tego zbawienia, od 9 może przeczytamy, osiągają cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, jak też mające potem nastać uwielbienie. Czyli w prorokach działał duch Chrystusowy. Jak to możliwe jest, że duch Chrystusowy działa w prorokach, którzy przecież żyli dużo przed Chrystusem? Kilkaset lat, tysiąc lat czy więcej. Chrystus, słowo Chrystus to znaczy pomazaniec. Duch Chrystusowy jest duchem ofiary, duchem wyrzeczenia się wszystkich dóbr, które można uzyskać tu i teraz, w imię służby dla Boga oraz wiary w obietnice, które będą spełnione dopiero w przyszłości. Taki duch, to usposobienie było we wszystkich mężach Bożych. Zarówno ten duch był i wśród mężów Bożych Starego Testamentu, jak i musi być wśród obecny i w nas, czyli wierzących w czasie wieku Ewangelii. O tym, że on był obecny również w Mojżeszu, mamy napisane w liście do Hebrajczyków, 11:26. Od 24. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Czyli Mojżesz, który był którego zwano, jak tu jest powiedziano, synem córki Faraona, czyli wychował się na dworze Faraona, mógł osiągnąć bardzo wiele, zrobić wielką karierę, mógł w Egipcie być kimś znaczącym, wtedy w największej cywilizacji ówczesnego świata, w najpotężniejszym państwie ówczesnego świata, Mojżesz nie był postacią nieznaną. On był bardzo znaną i przed nim, możemy tak powiedzieć, otworem stały wszystkie drzwi i wszystkie możliwości do uczynienia, do zrobienia kariery, czy do osiągnięcia wielkiego znaczenia, czy wielkich wpływów. Mojżesz z tego zrezygnował, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, ponieważ skierował swoje oczy na zapłatę. On zawierzył obietnicom Bożym, obietnicom, które zostały mu przekazane przez ojców, które otrzymał będąc wychowywany przez swoją matkę i zrezygnował z tego wszystkiego, co było przez nim, zrezygnował ze swoich możliwości na rzecz tego, no, czego nie osiągnął w swoim życiu, bo wiemy, że umarł, nie wchodząc nawet do ziemi obiecanej, ale zawierzył to, że otrzyma to od Pana Boga nagrodę w przyszłości. W jaki sposób ten duch, który był w prorokach, przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa? Mamy spisane wiele proroctw, które mówią o cierpieniach Chrystusa, przepowiadając je. Czyli mamy słowo spisane w Piśmie Świętym, w proroctwach. Ale wielu proroków nie zostawiło po sobie słowa pisanego. Zapisaną za to mamy historię ich życia. Tak jak historia Eliasza mamy opisany w sposób, w jaki żył. Ci prorocy wydawali świadectwo swoim życiem. Wierność Bogu, Jego przykazaniom, sprawiedliwe życie, piętnowanie grzechu nie sprowadzało na nich błogosławieństw i uznania od ludzi, lecz przeciwnie, ponosili za to prześladowania, a często nawet śmierć. To też mamy te zapisy w liście do Hebrajczyków, 11 rozdziale, kiedy jest mowa, że niektórzy inni doznali szyder, zbiczowania, nadto więzów i więzienia, byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Myślę, że bardzo pięknie nam to mówi też o życiu Eliasza, który właśnie tułał się po pustyniach i górach, właśnie jaskiniach, rozpadlinach ziemi. Takie było większa część życia Eliasza. A wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Oni nie otrzymali tych obietnic, które no, miały być za służbę, za wierne służenie Panu Bogu im dane. Oni zdobyli chlubne świadectwo za swoje życie. Sposób ich życia i służby Panu Bogu znalazł uznanie w oczach Boga i dzięki ich życiu otrzymaliśmy informację, że taka służba jest Mu miłą. Ponieważ oni służąc właściwie, tak jak Pan Bóg oczekiwał, właściwie Mu służąc, cierpieli, wskazywało to, że i Chrystus i wszyscy, którzy no, chcą stanowić tego Chrystusa, chcą być zaliczeni do ciała Chrystusowego, też muszą cierpieć, muszą ponosić cierpienia. Eliasz poświęcił swoje życie w misji przeciwstawienia się odstępstwu swego narodu i musiał za to ponosić wiele cierpień i wyrzeczeń. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie się porównać z Eliaszem? Przecież mamy napisane tak świadectwo apostoła Piotra, że prorocy byli pędzeni przez Ducha Świętego, czyli no, oni mieli tą miarę Ducha Świętego, otrzymywali od Boga i byli jakby pędzeni Duchem Świętym. Myślę, że Pan Bóg nigdy nie łamał i nigdy nie łamie wolnej woli człowieka, a do swojej służby wykorzystuje tych, którzy są w tej służbie chętni, którzy chcą Panu Bogu służyć, czyli najbardziej gorliwe jednostki i wtedy napełnia takie jednostki swoim Świętym Duchem. Dlatego chcąc być wykorzystanym w służbie Bożej, trzeba się starać o takiego ducha, jakiego miał Eliasz. A że jest to możliwe, mówi apostoł Jakub, odczytywaliśmy o tym, że Eliasz był tym samym biedom poddany, co i my. Czyli był takim samym człowiekiem, jak i my, czyli Eliasz no, był podobny do nas i on swoją gorliwością, swoją chęcią służby zdobył takie chlubne świadectwo. Myślę, że my również możemy, jeżeli będziemy mieli tego ducha, możemy to otrzymać. Eliasz miał również moc. Moc to jest słowo dynamizm, potęga, siła, zdolność. Na czym ta moc polegała? Przecież Eliasz musiał uciekać, chronić się, ukrywać przed Jezabelą i Achabem, czyli nie posiadał takiej mocy, jak my rozumiemy często takim potocznym tego słowa znaczeniu, że moc, czyli pewna siła, jakieś wpływy, które mogą nas obronić przed różnymi sytuacjami niekorzystnymi dla nas, przed prześladowaniem chociażby. Eliasz miał tą wewnętrzną moc, czyli tą zdolność wewnętrzną, która pozwalała mu przetrwać długi okres osamotnienia, braku zrozumienia, odrzucenia przez społeczność, tułania się po puszczy. Ta moc była wynikiem wiary w Boga, ufności w jego wielkość i w to, że Pan Bóg realizuje swoje cele, mimo że efekty pracy Eliasza no nie przychodziły. On się skarżył Panu Bogu, że jego praca nie przynosi efektu, że on musi cały czas się ukrywać, natomiast cały czas pozostawał gorliwy i oczekiwał, aż Pan Bóg go pośle. Eliasz wierzył w obietnice dane ojcom. W Hebrajczyków też w 11 rozdziale, w pierwszym wersecie. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. I takie też chlubne świadectwo swojej wiary mamy zapisane o Eliaszu. Eliasz i inni, wszyscy mężowie Boży posiadali właśnie tego ducha i moc, która wynikała z ich wiary i zaufania w Boże obietnice. Ducha ofiary i poświęcenia się dla Boga i swego ludu i moc, która pozwalała przetrwać w osamotnieniu na pustyni, czyli wyrzuceni poza nawias społeczności. Pustynia jako taka rzeczywista pustynia, w której Eliasz przebywał, ale to, że przebywał on jakby odrzucony przez cały naród. Jeżeli mamy zapis, że kiedy ukrywał się przy potoku Kerit, karmiony przez kruki, później gdy się woda skończyła w potoku, musiał Pan Bóg go skierował nie do żadnego miasta izraelskiego, tylko do miasta sydońskiego, do Sarepty Sydońskiej. Czyli on był odrzucony, on nie miał wsparcia nawet wśród swoich ziomków. Zachował właśnie gorliwość w służbie Bogu, pomimo że nie było widać efektów jego pracy. Nie uległ zniechęceniu. Ważną cechą charakteryzującą Eliasza jest realizowane przez niego dzieło, nawrócenie synów do ojca. Miał ducha, miał moc i realizował dzieło. Myślę, że te elementy składają się na Eliasza, na jego postać i znaczenie tej postaci. Eliasz szedł w duchu i mocy, nawołując do nawrócenia. Wiele lat pracy, wyrzeczeń nie dało efektu, którego oczekiwał. Kiedy już wydawało mu się, że osiągnął cel, że Bóg rozpoczął swoje dzieło w narodzie. Pamiętamy tą historię, kiedy odbył się sąd proroków Baala na górze Karmel, kiedy zostali wytraceni, kiedy naród uznał, że Pan Bóg jest prawdziwym Bogiem, Eliasz w wielkiej mocy biegł przed Eliaszem, otrzymał z tego zwycięstwa Bożego tak wielką siłę, że biegł przed Achabem do bramy w Jezreel, kiedy Achab jechał na swoim powozie. Myślę, że był wtedy w wielkim uniesieniu i wierzył, że w tej chwili Pan Bóg zacznie swoją pracę. Zmieni ten naród. Jednak okazało się, że on musi znowu uciekać i chować się na pustyni. Jezabel wysłała poselstwo, że jutro o tej porze stanie się z tobą to samo, co się stało z prorokami Baala. I cały duch, którego ta wielka wiara, że w tej chwili nastąpi przełom, no niestety musiała ustąpić właśnie strachowi i niepewności. Jednak jego misja nie skończyła się całkowitą porażką, bo dzieło, które rozpoczął, było kontynuowane przez proroka Elizeusza, Wiemy, że Eliasz dostał jeszcze od Pana Boga zadanie, aby powołać na proroka Elizeusza, Jehu na króla Izraela i Hazaela na króla w Damaszku. Zrobił tylko tą pierwszą czynność, czyli powołał Elizeusza na proroka, natomiast Elizeusz kontynuował już tę misję Eliasza, a Eliasz został zabrany w wichrze do nieba, przez co myślę, że jest pokazane uznanie dla tej pracy przez Pana Boga, że w ten sposób zabrał go, a myślę, że to też jest taki znak i dla nas, bo widzimy właśnie w Eliaszu też taką naukę dla siebie i taki znak na wiek Ewangelii. Druga misja Eliasza to była misja Jana Chrzciciela. Oczekiwanie na przyjście Eliasza było żywe w Izraelu w czasie pierwszego przyjścia Pana Jezusa, chociaż oddania obietnicy przez proroka Malachiasza minęło wtedy około 450 lat. Pan Jezus, zapytany przez uczniów po widzeniu na górze, powiedział, że Eliaszem był Jan Chrzciciel. Mateusza, 17 rozdziale, 10-13 werset mamy zapisane. I pytali go uczniowie, mówiąc: czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim co chcieli. Taki Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Szczególna działalność Jana Chrzciciela, którą realizował przed przyjściem Mesjasza, była zapowiedziana w proroctwie Malachiasza, w 3 rozdziale, a 1 wersecie. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro, będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Jak pamiętamy, misja Jana rozpoczęła się, jego narodziny, też przepowiedziane przez anioła, narodziny Jana Chrzciciela i misja zaczęła się pół roku przed misją Pana Jezusa. Czyli jak tu jest powiedziane, że potem oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną, a potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan. Czyli to przyjście nastąpiło bardzo szybko, bardzo krótko po rozpoczęciu misji Jana Chrzciciela nastąpiła rozpoczęcie misji przez Pana Jezusa. Przygotowanie drogi to przygotowanie serc ludu, aby był gotowy przyjąć przychodzącego Mesjasza. Podobne słowa mamy zapisane, kiedy Jan mówi o celu swojej misji w Mateusza 3 rozdziale 10-12, kiedy mówi, że ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja i jemu nie jestem godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Czyli też jest mowa o takim, jak Malachiasza mówi, o wytapianiu srebra, złota, oczyszczaniu ludu. Tak samo tutaj Jan mówi, że ta praca ma być takim dziełem oczyszczania, zbierania pszenicy do spichlerza i spalenia plew. Cel misji Jana to nawoływanie do pokuty, nawrócenia, stania się jak dziecko, aby być zdolnym przyjąć przychodzącego Mesjasza. O Janie anioł powiedział jego ojcu Zachariaszowi, że jego dziełem będzie zwróceniem serc ojców ku dzieciom. To w Łukasza 1 rozdziale 17 wersecie. Dziećmi byli pierwsi chrześcijanie w początkach tworzenia się chrześcijaństwa. Ojcami dla nich byli Żydzi. Tam jest, nie pisze, że synów, jak możemy zauważyć, sprawdzić, w każdym tłumaczeniu jest użyte słowo dzieci. Czyli dzieci to są, no można być synem, no zawsze się jest dzieckiem, ale nie zawsze trzeba być w takim wieku dziecięcym. Dzieci ma znaczenie, jak mówi, używamy to słowo dziecko, to raczej mówimy o czymś, o kimś no bardzo młodym, w wieku dziecięcym. W czasie, kiedy chrześcijaństwo się dopiero tworzyło, kiedy Jan no, prowadził swoją misję, no, jeszcze przed tą erą chrześcijaństwa, to zwracał z serca ojców ku dzieciom, czyli tym, którzy mieli dopiero przyjąć Chrystusa, stać się chrześcijanami. Misja Jana miała spowodować zmianę serc, przygotować cały naród na przyjęcie Chrystusa, ale tylko niewielka część usłuchała jego poselstwa. Większość narodu odrzuciła Jana, a w konsekwencji odrzucili Mesjasza. Sposób prowadzenia misji, a nawet sam wygląd upodabniał Jana do Eliasza. Dlatego faryzeusze wysłali do niego poselstwo z pytaniem. O tym mamy zapisane w Jana w pierwszym rozdziale 19 do 24, w którym to poselstwie na pytanie, czy ty jesteś Eliaszem, kiedy się wprost zapytali Jana, Jan odpowiedział, że nie jestem. Czy ty jesteś, najpierw, ja nie jestem Chrystusem, i zapytali, kim więc, Eliaszem jesteś? A on odrzekł, nie jestem, prorokiem jesteś? I odpowiedział, nie. Dlaczego sam Jan zaprzeczył pytającym go o to, czy jest Eliaszem? Pan Jezus powiedział w 11 rozdziale Mateusza, 14 wersecie, jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Wszyscy, którzy chcieli to przyjąć, przyjmowali poselstwo Jana. Dla tych Jan był zapowiedzianym Eliaszem. Pozostali, między innymi faryzeusze, kapłani, część narodu będąca pod ich wpływem, nie chcieli tego przyjąć, dlatego Jan mógł im odpowiedzieć, nie jestem. Dla tej części narodu, która nie przyjęła Jana i jego poselstwa, był głosem wołającego na pustyni. Trzecia misja Eliasza. Mamy o tym zapisane w Malachiasza, no, w brytyjskim. To jest trzeci rozdział, 23 i 24 werset, natomiast Biblia Gdańska to jest czwarty rozdział, nie pamiętam już, ale te dwa końcowe wersety. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Pan Jezus powiedział uczniom, jeszcze dał uczniom i nam dodatkową informację, Mateusza 17 rozdziale, a 11 wersecie, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Czyli tą część, odnosząc to do przyszłości, bo mówił wcześniej, że Eliasz już przyszedł, mówiąc o Janie Chrzcicielu, ale też mówi, że Eliasz przyjdzie i odnowi wszystko. Na pewno odnosząc to do czasu przyszłego. Czyli tą część misji Eliasza, działalności, można podzielić na nawrócenie serc ojców ku synom i synów ku ojcom, która będzie miała miejsce przed przyjściem Dnia Pana, i drugie, odnowienie wszystkiego. Odnowienie wszystkiego to jest słowo apokatistemi, przywrócić do stanu pierwotnego, powrócić do zdrowia. Znaczenie słowa z Dziejów Apostolskich, trzeci rozdział, 21 werset, w którym czytamy, że mają, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Czyli czas odnowienia to jest słowo apokatastasis. Jego znaczenie jest takie samo jak tego słowa, które użył Pan Jezus, mówiąc o odnowieniu, że wszystko odnowi, czyli przywrócenie do stanu poprzedniego. Odnowienie wszystkiego, czy wszystkich rzeczy będzie dziełem kompletnego Chrystusa w czasie wieku tysiąclecia i ten czas należy do przyszłości. Natomiast nawrócenie ojców ku synom i synów ku ojcom jest dziełem, które ma miejsce przed przyjściem Dnia Pańskiego. Myślę, że żyjemy w czasach, kiedy to nawracanie, zwracanie serc ojców ku synom, synów ku ojcom się odbywa. Synowie to chrześcijanie, ojcowie Żydzi. Przez wieki chrześcijanie i Żydzi stali po dwóch stronach barykady. Chrześcijanie nie widzieli żadnych nadziei dla narodu żydowskiego. Obecnie żyjemy w czasie, kiedy możemy obserwować zwrócenie się chrześcijan ku Żydom, uznanie faktu, że wiele proroctw mówi o nadziei dla cielesnego narodu izraelskiego. Ta zmiana rozpoczęła się ponad 100 lat temu, a jednym z prekursorów, czy takim prekursorem tych zmian był ruch badaczy Pisma Świętego i pastor Russell, który jako pierwszy chyba do takiego dużego forum Żydów wystąpił z poselstwem o tym, że do nich wraca łaska, że powrót łaski do ich narodu jest bliski, że oni mają oczekiwać tego powrotu też do ziemi. To poselstwo się pojawiło i myślę, że od tamtego czasu ta praca postępuje. W moim przekonaniu ta zmiana nastawienia związana jest z drugą obecnością Chrystusa. Możemy zauważyć, że obecnie kościoły, grupy chrześcijańskie, które uważają, że dla Izraela cielesnego nie ma żadnych błogosławień, są w mniejszości. Większość chrześcijan, większość grup, przynajmniej nie mówię o szeregowych członkach, ale już jako jakby oficjalna linia wielu kościołów czy grup chrześcijańskich jest nakierowana, czy jednym z głównych elementów jest pojednanie z Żydami, z narodem izraelskim, a także czynne wsparcie aspiracji narodu żydowskiego czy państwa Izrael, poparcie dla jego praw. W wielu krajach, głównie może Ameryka i Europa Zachodnia, istnieje wiele chrześcijańskich organizacji, których głównym celem jest wywieranie nacisku na swoje rządy w sprawie poparcia dla państwa Izrael, wsparcia takiego czynnego, aby ich ta państwowość mogła trwać, aby mogli być chronieni przed swoimi wrogami. To zwrócenie serc jest też w drugą stronę. Tak, niezwykłość tego, co dzieje się w Izraelu, dostrzegają również ludzie świeccy. Nie tak dawno w Rzeczpospolitej, z 9 czerwca 2013 roku, ukazał się artykuł pod tytułem Izrael, cud cywilizacji. Bardzo ciekawy artykuł, który mówi, już nie są to nadzieje religijne, ale obserwacje osoby świeckiej, obserwacje tego, co zachodzi w Izraelu, jakie zmiany, jakie ciekawe zjawiska odnoszące się i do ich systemu takiego społecznego, pewnych zmian, które tam zachodzą, pewnych procesów, jak i rozwoju myśli, technologii, nauki. Możemy obserwować właśnie takie elementy bardzo coraz szerszego przyglądania się Izraelowi i dostrzegania pewnych takich zjawisk, które dziwią ludzi, nawet którzy nie są ludźmi religijnymi i nie pokładają ufności w Panu Bogu, zauważają, że coś ciekawego dzieje się w tym państwie. To zwrócenie serc jest też w drugą stronę. Przytoczę teraz 8 tez opracowanych przez 20 żydowskich uczonych, pod którym podpisało się 300 rabinów. To wziąłem z polityki akurat. gdzie oni napisali w ten sposób. Proponujemy 8 tez o tym, jak w obecnym czasie Żydzi i chrześcijanie mają się odnosić do siebie nawzajem. Żydzi i chrześcijanie czczą tego samego Boga. Jako żydowscy teologowie cieszymy się, że przez chrześcijaństwo setki milionów ludzi weszło w związki z Bogiem Izraela. Żydzi i chrześcijanie uważają za autorytet tę samą księgę Biblię, ale w wielu miejscach ją różnie interpretują. Te różnice muszą być uszanowane. Trzecie. Chrześcijanie mogą respektować żydowskie prawa do ziemi Izraela. Po Holokauście najważniejszym wydarzeniem dla Żydów było powtórne ustanowienie żydowskiego państwa w ziemi obiecanej. Wielu chrześcijan popiera państwo Izrael z powodów głębszych niż sama polityka. Uznajemy zarazem, że tradycja żydowska postuluje sprawiedliwość dla wszystkich nieżydów mieszkających w żydowskim państwie. Czwarte. Żydzi i chrześcijanie przyjmują zasady moralne Tory. Piąte. Nazizm nie był fenomenem chrześcijańskim. Bez długiej historii chrześcijańskiego antyjudaizmu i chrześcijańskiej przemocy przeciwko Żydom, ideologia hitlerowska nie mogłaby zdobyć poparcia ani być wprowadzona w życie. Zbyt wielu chrześcijan uczestniczyło w nazistowskich zbrodniach na Żydach lub im sprzyjało. Inni chrześcijanie nie dość protestowali. Jednak nazizm nie był nieuniknionym rezultatem chrześcijaństwa. Z wdzięcznością pamiętamy tych chrześcijan, którzy ryzykowali lub poświęcili życie, by Żydów ratować. Z uznaniem odnosimy się do tych, którzy odrzucili nauczanie pogardy i nie winimy ich za grzechy popełnione przez ich przodków. Różnica między Żydami a chrześcijanami nie może być przezwyciężona siłami ludzkimi. Żydzi mogą szanować chrześcijańską wierność ich objawieniu, tak jak i my oczekujemy od chrześcijan szacunku dla naszego objawienia. Ani Żyda, ani chrześcijanina nie należy zmuszać do afirmacji nauczania drugiej wspólnoty. Siódme. Nowe stosunki między Żydami a chrześcijanami nie osłabią żydowskich praktyk religijnych. Szanujemy chrześcijaństwo jako wiarę, która poczęła się wewnątrz judaizmu i nadal ma z nim istotne związki. Nie widzimy jej jako rozszerzenia judaizmu. I ósme. Żydzi i chrześcijanie muszą razem pracować na rzecz sprawiedliwości i pokoju. To są słowa kierowane przez Żydów do chrześcijan. Czyli możemy zaobserwować, że to pojednanie synów z ojcami, ojców z synami, no jest procesem i na pewno ono potrwa, natomiast widzimy to na naszych oczach. Celem działalności Eliasza nie jest uchronienie ziemi przed przyjściem Dnia Pańskiego. Prorok Malachiasz mówi, że Eliasz zostanie posłany zanim przyjdzie, pierwej niż przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Zwrócenie nawzajem serc ma uchronić ziemię przed klątwą, czyli zupełnym zniszczeniem. Jest to słowo cherem, czyli rzecz przez bycie kompletnie zniszczonym, przeznaczonym na zniszczenie. Praca Chrystusa, w którym jednym z elementów jest rozpoczęcie procesu pojednania synów z ojcami, jest przygotowaniem do zaprowadzenia Królestwa Bożego. A jak wiemy, Królestwo Boże rozpocznie się w Izraelu. Z Izraelem będzie zawarte nowe przymierze i cała ludzkość otrzyma te błogosławieństwa poprzez Izrael. Czyli pojednanie się musi być takim elementem, który to poprzedzi. Dzień Pański nastąpi, ale dzięki działalności Eliasza ziemia nie będzie kompletnie zniszczona. Królestwo Chrystusowe rozpocznie się od Izraela, rozprzestrzeni się na całą ziemię. A wiemy, że w przyszłości cała ziemia stanie się Izraelem. Wszystkie narody będą Izraelem. Jak mamy zapisane w Izajasza, w drugim rozdziale, drugim i trzecim wersecie. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocna jako najwyższa gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Gdy z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Czy to byłoby możliwe bez wcześniejszego zwrócenia serc ojców ku synom, a synów ku ojcom? Myślę, że nie. Co powinniśmy czynić my, jako wierzący, którzy żyjemy w tym czasie? No nie mam niestety gotowej jakiejś uniwersalnej recepty. Jak pamiętamy, Achab i Izabel otwarcie sprzeciwiali się Bogu. Lud ulegał. przyjmując obcych bogów, a tylko Eliasz służył prawdziwemu Panu Bogu. Pan Bóg zawsze znajduje sobie odpowiednie narzędzia, które wykorzystuje w swoim dziele. Obecnie Chrystus sprawuje swoje dzieło, będąc po raz wtóry. To, co zauważamy, powinno pobudzać naszą wiarę, ale również chęć, aby nie być bezczynnym, aby wykorzystywać swoje talenty, czas, chęci, środki, które przecież ofiarowaliśmy naszemu Panu. Jeżeli będziemy chętni i gotowi do działania, to na pewno otrzymamy odpowiedni dla nas dział pracy. Eliasz oczekiwał, będąc, jak czytamy historię Eliasza, no to on działał, no kilka razy występował, ale to były krótkie wystąpienia, natomiast 3,5 roku przebywał na puszczy, później w Sarepcie, kiedy on oczekiwał, aż przyjdzie do niego słowo pańskie, które mu powie, co ma czynić. Eliasz jest dla nas przykładem gotowości do działania w służbie Bogu. Gdy tylko docierało do niego słowo Pana, gorliwie je wykonywał. Głoszenie Ewangelii jest naszym zadaniem, a w obecnym czasie mamy dodatkowy argument, którego nie mieli wierzący w przeszłych wiekach, który otwiera według mnie trochę umysły ludzi, a jest nim Izrael, to co się dzieje w Izraelu. Ja się przyznam, że spotykamy się czasami w takich zupełnie oderwanych od spraw wiary sprawach, to temat Izraela czy temat Żydów jest bardzo często poruszany. I myślę, że powinniśmy wykorzystywać takie okazje do tego, aby też powiedzieć o tym, o przyszłości, aby głosić Ewangelię. Trudno jest komukolwiek myślącemu zignorować to, co się dzieje z tym narodem. Ale czy mamy nawracać Izrael? Myślę, że nie. Nie będę teraz mówił, bo czytając proroctwo Malachiasza dochodzimy do wniosku, czytając słowa, które mówią o tym, że ten naród ma się nawrócić do Boga, do wykonywania przykazań, czyli musi nastąpić reforma, ale nie przyjęcie wiary chrześcijan, ale nawrócenie się do Pana Boga, gdzie to mówi w 3 rozdziale, a 7 wersecie, że Pan Bóg mówi: nawróćcie się do mnie, wtedy i ja zwrócę się ku wam. Lecz mówi Pan zastępów. I wtedy, kiedy oni się nawrócą, to Pan Bóg powiada, mówi tak: i zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd, zaś w polu nie będzie bez owoców. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Czyli nastąpi ich nawrócenie do Boga, do ojców też. Możemy powiedzieć, że oni się nawrócą jako synowie do swoich ojców, czyli do proroków, do swoich patriarchów i wtedy otrzymają błogosławieństwa od Pana Boga. Pan Bóg ma różne działy pracy. Obecnie również jest wiele narzędzi, przez które można pracować. Przez internet, przez wydawnictwa różnego rodzaju. No, myślę, że czas nasz obfituje w wiele możliwości. Niezależnie, czy nasza praca jest prowadzona w rodzinie, zborze, społeczności braterskiej, czy na szerszym polu, powinniśmy sami być czynnymi w tej pracy, jeżeli mamy do tego talent i sposobności, lub wspierać tych, którzy mają taki talent, mają umiejętności i chęci do działania. Nie powinniśmy nikogo zniechęcać, ale podnosić ręce. Myślę, że jutro też będziemy to czynili, podnosząc ręce na braci, którzy zostali nominowani do pracy. Myślę, że będziemy podnosić nasze ręce, później obliguje nas do tego, żebyśmy tym braciom pomagali, aby oni czuli nasze wsparcie i naszą pomoc. Nie możemy się też zniechęcać słabymi w naszej ocenie efektami, bo przykład Eliasza i Jana Chrzciciela pokazuje, że ich działanie też nie przyniosło efektów, jakich się spodziewali. Jednak ich poświęcenie w pracy zostało docenione przez Pana Boga. Może często chcielibyśmy działać na skalę, jaka była prowadzona kilkadziesiąt, 100 lat temu lub większą. Ale w życiu Eliasza też możemy zauważyć, że dużą część swojego czasu spędził na pustyni u wdowy w Sarepcie, której też na pewno mówił o prawdziwym Bogu. Ale cały czas był gotowy i czekał na głos Pana. Nie powinniśmy też uważać, że wszystko zależy od nas. Pan Bóg powiedział do Eliasza, mam jeszcze, kiedy on się uskarżał, że jest sam jeden został jako prorok, Pan Bóg powiedział, że jeszcze 7000 jest mężów w Izraelu, którzy nie skłonili swoich kolan przed Baalem. I myślę, że, że Pan Bóg też wykorzystuje wielu ludzi, nawet tych chrześcijan, o których wspominałem, że chociaż mają inne nadzieje, ale jeżeli ich działanie jest zgodne z tym, co Pan Bóg realizuje, to na pewno Pan Bóg wykorzystuje takie jednostki. Życzę braterstwu, jak i sobie, abyśmy umieli wykorzystywać wszystkie okazje do pracy dla Pana i abyśmy kiedyś usłyszeli, że dobrze sługo, wierny i dobry, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele Ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. I abyśmy mogli w przyszłości razem z Chrystusem, z tym Eliaszem, który będzie naprawiał wszystko, razem też pracować. Dziękuję.